Chwała Bogu, bracia i siostry. W niedzielę z tego miejsca padło słowo. Jedno króciutkie słowo. I od niedzieli tak codziennie o tym słowie rozmyślam. I tak sobie pomyślałem dzisiaj, że na temat tego słowa, co słowo dziś użyję, tego miejsca. Wiele lat czytam i słucham Słowo Boże, ale to słowo tak mnie uderzyło w niedzielę, jakbym pierwszy raz je słyszał. Być może pierwszy raz nie zwróciłem uwagi. Słowo jaśń. 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 Takie miłe, dobre i ciepłe słowo. Jaśń. Słowo, które określa stan, myślę, naszego ducha, stan naszego nastroju, stan naszych emocji, stan naszego serca, tego, co się w nas gotuje, dzieje, te myśli, które sobie układamy, jaś, ponieważ jest to przeciwieństwo mroku, takie dwa przeciwne sobie stany, mrok i jaś. I nie mówimy tutaj o tym, co za oknem, że jest ciemno lub widno, ale gdzieś tam w naszym sercu stan mroku lub stan jaśni. I dziś chciałbym przeczytać psalm 42. Bo to słowo... Psalm 42. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, z gór Misar. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego, mówię do Boga, skało moja. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mielżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzież jest Bóg Twój? Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. W naszym codziennym życiu najczęściej jest jednak ten mrok. Mrok, kiedy musimy ufać i mrok, kiedy musimy wierzyć. Bo kiedy jest jaś, wtedy sławimy Boga. To jest taki wyznacznik tego, co się w naszym życiu dzieje, jak się zachowujemy. Jesteśmy nauczeni, żeby sławić Boga. Ale trudno nam jest sławić, kiedy mamy problemy, kiedy mamy rozterki. Ten fragment, ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę, powtarza się w 6 wierszu i w 12. Dwa razy w takim krótkim psalmie możemy przeczytać o czymś, czego nie ma, a co będzie. Ufaj Bogu, bo jeszcze sławić Go będę. A przecież ten, który wypowiada te słowa, zna Boga i wierzy Mu. Właśnie sławimy Boga wtedy, kiedy nie mamy problemów, kiedy Bóg nam błogosławi. I chwała Bogu, że w naszym życiu są takie piękne chwile, ale wiara jest pewnością tego, co będzie. I także, jeśli mówimy o zbawieniu, o życiu wiecznym, o tych sprawach, mówimy, że to jest wiara, ale wiara o tym, że zmieni się nasz los, że zmieni się nasza sytuacja, w której w danym momencie się znajdujemy, musimy okazać się wiarą. Wiarą, że Bóg odmieni nasz los, wiarą, że będziemy śpiewać, świętować i sławić imię Pana. Ale musimy właśnie pamiętać, że kiedy jest źle, kiedy nawet trudno nam jest sławić Boga, jeśli wołamy do Niego, to w tym się okazuje nasza wiara. Jeśli mówimy o sobie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to nie tylko to, że się nawróciliśmy, że poznaliśmy Boga, że wierzymy w Boga, w Jego ofiarę, w żywot wieczny i tak dalej, to musimy także ufać na dziś, każdego dnia, że odmieni naszą sytuację, jeśli jest rzeczywiście trudna i ciężka, a nie tylko wtedy, bo często nam się wydaje, że nasza sytuacja jest trudna i ciężka, ale to nam się wydaje, bo patrzymy na tych, którzy mają lepiej. Popatrzmy na tych, którzy mają gorzej, a którzy mają tą wiarę. Nie traćmy wiary, chwalmy Boga. Nie mówmy o tym, że będziemy sławić Boga. Dziś nie możemy, bo dziś mamy jakieś utrapienie. Dobrze by było, gdybyśmy zawsze mogli wielbić Boga, abyśmy nie odkładali tego, aż nam się poprawi. A jeśli odkładamy, to żebyśmy tej wiary nigdy nie tracili, że Bóg nas opuścił. Często można tak pomyśleć, że Bóg nas opuścił, bo coś tam nie wychodzi, bo przyszła choroba, bo wypłata nie przyszła na czas, trzeba zacisnąć trochę pasa. Mamy dobrze, naprawdę mamy dobrze, nie powinniśmy narzekać, ale jakkolwiek nie mamy, musimy się zawsze chwytać Boga, że jeśli nawet dziś nasze serce jest niezdolne, bo się smuci, nie jest zdolne do tego, żeby wysławiać Pana radośnie, to żebyśmy mieli chociaż wiarę w tych chwilach, kiedy życie, codzienne życie chce, żebyśmy zwątpili, abyśmy nigdy nie zwątpili. Abyśmy w chwilach, kiedy przychodzi szatan i podsuwa nam myśli, że coś się nie da, że coś nie wyjdzie, że coś się nie zmieni, wierzyli, że będziemy kiedyś chwalić Boga. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będziesz. I troszeczkę zmieniłem. Psalmista mówi, ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. Ale możemy nawzajem się pocieszać. Ufajmy Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będziemy. Jeśli dziś jeszcze z jakiegoś powodu na chwilę ktoś nie sławi Boga, niech ufa. Niech ufa, że wyjdzie z tego mroku i będzie jaśń w jego sercu, w jego myślach, że to będzie udziałem naszego życia. A nawet jeśli nie będzie, nie możemy tracić wiary. Mamy ufać Bogu. Bo ta jaśń może się zdarzyć szybko, niedługo, a być może dopiero, kiedy spotkamy się twarzą w twarz z naszym Zbawicielem. Ale wiara nie może ustać. Wiara w naszym sercu musi być, bo wiarę naprawdę możemy zobaczyć tylko w doświadczeniach. Nie zobaczymy wiary, kiedy już zobaczymy, że Bóg nam odpowiada, to już niepotrzebna jest wiara. Wtedy naprawdę można się radować i sławić Boga. Ale wiara to jest wtedy, kiedy nie widzimy rozwiązania, a widzimy Boga. Kiedy nie widzimy rozwiązania, widzimy Boga i możemy ufać Mu i wołać do Niego. To jest nasza wiara. Nasza wiara na każdy dzień. I nie powinno być w naszym sercu mroku. Powinna być jaźń. Nawet nie z tego, co Bóg uczynił, co może uczynić dla nas, ale z tego, że mamy komu ufać. Do kogo mówić, do kogo wołać. Nie zawsze człowiek nas zrozumie. Nie zawsze człowiek nam pomoże. Ale mamy Boga. Ufaj Bogu. Jeszcze będziemy Go sławić. Ale czy dziś Go sławimy, czy nie, musimy ufać. Tego oczekuje od nas Bóg. Po to jest ten rok w naszym życiu, po to są te próby, żeby się nasza wiara okazała. Nie można mówić o wierze, kiedy wszystko idzie jak z płatka. Bo w co wierzymy? Kiedy wiara to kiedy przestaje iść jak z płatka, kiedy się jest źle, a my trwamy przy Bogu i ufamy, że odmieni nasz los. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. To w zasadzie będzie świadectwo, chociaż wyszedłem z Biblią i stoję za kazalnicą. Ale no, rzadko wychodzę do świadectw. Powiem, że dzisiaj przeżyłem taką szczególną radość z rana. Otworzyłem Boże Słowo i zacząłem czytać Księgę Objawienia Jana, szczególnie te ostatnie rozdziały, które mówią o celu, o naszym celu, do którego zmierzamy. O tym górnym Jeruzalemie, o oblubienicy pańskiej, o cnotach, o tych klejnotach tej oblubienicy, przeobleczonej w cnoty Chrystusa. Drodzy, i tak właśnie czytając, rozważając, rozmyślając o tym, jak naprawdę trzeba się starać, jak trzeba nam się usiłować. Drodzy, bo prawda jest taka, że to życie na tej ziemi jest bardzo krótkie. I gdybyśmy naprawdę tylko w tym życiu mieli pokładać nadzieję, tylko to miało, to przyziemne życie miałoby być celem. Te wszystkie doczesności, te wszystkie doczesne sprawy, to bylibyśmy najbardziej pożałowania godni. Ale, drodzy, właśnie nasze oczy, zawsze z poranku dobrze jest zwrócić na cel, drodzy. A cel to jest być z Jezusem Chrystusem w Jego Królestwie. I tak jak tutaj właśnie 14 werset 22 rozdziału mówi, błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Drodzy, i tak zacząłem właśnie rozmyślać o tym, jak ważną rzeczą jest nie zaniedbać tego zbawienia. Drodzy, przed nami wieczność i to w Bożym Królestwie, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na ludzkie serce nie wstąpiło, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. I można to zaprzepaścić, drodzy, można to zaprzepaścić, bo czytamy tutaj w 21 rozdziale, 7 werset mówi, zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwym i niewierzących, i skalanych, i zabójców, wszeteczników, czarowników, bałwochwalców, wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I tak zwróciłem uwagę na to słowo skalanych. Skalanych. Kościół Jezusa Chrystusa. Ta oblubienica, którą widział Jan i widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Drodzy, czytamy w liście do Efezjan, że Jezus Chrystus oczyścił swój Kościół, aby był Kościołem bez zmazy, bez zmarszczku, bez niczego takiego, co byłoby niegodne tego, żeby być nazwanym Kościołem Boga Żywego, oblubienicą Baranka. Drodzy, jak ważną rzeczą jest, abyśmy naprawdę pilnowali swojego serca, abyśmy stali na straży swego serca, abyśmy strzegli drzwi naszych ust. Często, drodzy, słyszę i może wokół siebie, i to jest też przykre i smutne, takie puste słowa, taka wielomówność, nieprzemyślana. Słowo Boże mówi, z każdego słowa próżnego przyjdzie nam zdać liczbę w dzień sądny. I tak często te słowa tak wypuszczamy, nieraz bez zastanowienia, bez przemyślenia. W jednym miejscu Słowo Boże mówi, że myśli moje, słowa ust moich nie wyprzedzały myśli moich. Czyli według tego, drodzy, najpierw trzeba się zastanowić, najpierw trzeba przemyśleć, trzeba ważyć też te słowa, drodzy, abyśmy nie byli znalezieni lekkimi. I drodzy, i tak właśnie myśląc sobie o tym wszystkim, przeżywając naprawdę to słowo, przeżywając, drodzy, te obietnice Boże, miałem taką radość w sercu swoim i nagle usłyszałem taki znajomy sygnał w telefonie, dostałem SMS-a i podeszłem, odebrałem, przeczytałem treść tego SMS-a i co prawda nie było tam zaznaczone, z jakiego to jest miejsca, ale zacząłem szukać Księgę Izajasza i znalazłem w 61 rozdziale, 10 werset. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Drodzy, naprawdę, kiedy otrzymałem to słowo, to mówię, no, Bóg daje naprawdę odpowiedź. To jest coś jak najbardziej realnego, jak najbardziej, jeżeli, drodzy, rozmyślamy o tym, to też Bóg przytakuje na te nasze myśli i tym bardziej zachęca do tego, żeby te myśli zawsze były skierowane ku górze. O tym, co w górze myślmy, nie o tym, co na ziemi, drodzy. I tak wiedząc o tym właśnie, że ten czas jest krótki, dalej tak analizując sobie to Boże Słowo, mówiąc o tych szatach, drodzy, Słowo Boże mówi, że na każdy czas niech szaty nasze będą białe, niech będą nieskalane. I 13 rozdział listu do Rzymian. Jedenasty werset poniżej. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję w światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach, pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwości. Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy też Słowo Boże, zewleczcie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy. Drodzy, dałby Bóg, abyśmy pamiętając o tym, drodzy, mogli być naprawdę naśladowcami Pana naszego Jezusa Chrystusa, być przyobleczonym w Jego sprawiedliwość, bo tak jak czytamy, tutaj jeszcze może jedno miejsce wspomnę z pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, i 30 werset mówi, ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Drodzy, dałby Bóg, abyśmy w Pana Jezusa Chrystusa byli przeobleczeni, abyśmy, drodzy, mogli być tymi żywymi kamieniami tego nowego, cudownego miasta, nowego Jeruzalem. Amen.
Chwała Panu Bogu za wspaniały czas, za Słowo Boże, za radość, o której możemy mówić, którą przeżywamy z Panem Bogiem. Chwała Panu Bogu, że jest niezmienny, że w każdym miejscu i czasie możemy przeżywać, doznawać radości Bożej. Ten wiersz był taki radosny, ten wiersz, który dostaliśmy i faktycznie taki, jak taki jasny promyk w sercu. Przypomniał nam, że mamy tak wiele powodów do radości. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga. I wystarczyłoby, tak, z Pana, z mojego Boga, żeby już nawet nie podpierać niczym, albo powiedzieć, no bo dlatego, bo tam. Ja tak jak przeczytałem te pierwsze właśnie wiersze, to tak przyszło mi na myśl. No, a chciałbyś teraz jeszcze coś, że bo jeszcze to mi, tak, bo mi tam błogosławiłeś w tym, bo zdrowie, bo co. Żeby to, że to wystarcza. Z Pana, po prostu z Pana będę się radować i z mojego Boga. Wystarczający powód. Dalej jest napisane piękne rzeczy, gdyż obłókł mnie w szaty zbawienia. W szaty zbawienia. Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak oblubieńca. Jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. I pomyślałem o tej takiej nieraz fałszywej skromności nas jako oblubienicy, że mówimy, ach, my nic, ale dobrze by było, żebyśmy się przyozdobili też we własne klejnoty. Wiemy, jakie są cenne klejnoty przed obliczem Bożym, co Bóg ceni, wiemy to. I dałby Bóg, żeby nie zwalać wszystkiego na Bożą łaskę i to, co Bóg nam da, ale żeby się przyozdobić we własne klejnoty. Ja myślę, że jeśli jakieś klejnoty nabywamy kosztem naszego życia, to są nasze własne klejnoty. One są bardzo cenne w oczach Bożych. Klejnoty, które nabywamy kosztem własnego życia, kosztem własnych skarbów. Tak jakbyśmy zapłacili za nie. Bo za nie trzeba zapłacić. Ale dobrze jest przyozdobić się też w te klejnoty. I przez to przynieść radość oblubieńcowi. Żeśmy śpiewali pieśń o dwóch drogach, które są przed nami i by wybrać jedno z nich. Fragment, który chciałbym dzisiaj przypomnieć nam, mówi też o drodze. Mówi o szukaniu drogi. W Jeremiasza, w 6 rozdziale. Księga Jeremiasza, 6 rozdział od 16 do 20 wiersza. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali, uważajcie na głos trąby, lecz oni odpowiedzieli, nie będziemy uważali. Dlatego słuchajcie narody i uważajcie, pasterze ich trzód. Słuchaj ziemio, oto ja sprowadzę na ten lud nieszczęście jako owoc ich zamysłów, bo na moje słowa nie zważali i pogardzili moim zakonem. Na cóż mi kadzidło, które pochodzi z Saby i kosztowne korzenie z dalekiej ziemi? Wasze całopalenia nie podobają mi się, a wasze krwawe ofiary nie są mi miłe. Od końca może tak zacznę, od tego Na cóż mi kadzidło, które pochodzi z dalekich stron, spoza granic, z Saba? Wiemy, że Salomon otrzymał wiele skarbów z Saby, jak budował świątynię, jak budował swój dom, pałac, wiele materiałów z Saby dostał i z innych miejsc. Bo drogie, bo piękne, bo niespotykane tutaj, nie do znalezienia tutaj, importowane. Pan Bóg mówi, po co mi kadzidło, które pochodzi z Saby, jak wasze ofiary mi się nie podobają? Po co mi kosztowne korzenie z dalekiej ziemi? Myśleli, że tym Boga zaspokoją. Dadzą mu coś wyjątkowego, dadzą mu coś naprawdę drogocennego. Bo to było drogocenne. To wymagało trudu, poświęcenia. Trzeba było, nie wiem, wysłać statek kupców. I po wielu miesiącach może wracali i przywozili drogie korzenie z dalekiej ziemi, czy kadzidło z Saby. I myśleli, Bóg to przyjmie, Bóg się tym zadowoli. A Bóg mówi, po co mi to, na co mi to, jak wasze ofiary mi się nie podobają i wasze krwawe ofiary nie są mi miłe. Nie potrzebuje tego Bóg, żebyś ściągał z Saby. Wystarczająco masz, co by ofiarować Bogu. Bóg patrzy na naszą ofiarę. Bóg patrzy na nasze serce. To mi daj. To mi daj. To, co masz. To mi wystarcza. Natomiast jeśli tego nie dajemy, to nawet Saby, drogie rzeczy, nawet wonne korzenie z dalekich ziem, Boga nie zadowolą. Nie wymienimy tego, nie zastąpimy. Ofiara naszych serc, ofiara z nas samych, tego Bóg oczekuje. Składajcie siebie samych jako ofiarę żywą, mówi Bóg. To jest istota ofiarowania w Nowym Testamencie. Samych siebie. Samych siebie. Masz siebie samego. I powiem, masz prawo do siebie samego. Masz prawo dysponować wszystkim, co jest twoje. Wszystkim, co jest twoje. Masz prawo. To jest twoje. Twoje zamysły, twoje pragnienia, twoje cele, twoje czyny, twoje słowa. Twoje, nie wiem, twoje daniny. Masz prawo, to jest twoje. Daruj mi to, co jest twoje. Nic więcej nie chcę. Dlatego każdy może, powiem, zadowolić Boga. Każdy może przynieść radość Bogu. Po prostu jak da to, co z siebie. Gdyby trzeba było, gdyby Boga miały zadowalać kadzidła z Saby, i wielu by nie było stać na to. I ciebie, mnie może by nie było stać, żeby ściągnąć. Nie mamy możliwości. Natomiast swoje serce, swoje życie, swoje myśli, swoje pragnienia możesz oddać Bogu. Możesz siebie złożyć. I one się podobają Bogu, te ofiary. To jest Bogu miłe. Tak, jak to Bogu miłe. Tak? Tak, jak to Bogu miłe. Kochani, pamiętajmy, Bóg nie chce... Bo tak by można było powiedzieć, Boże, za wiele żądasz, nie stać mnie na to. Za wiele żądasz, nie stać mnie wysłać kupców do Saby, ani do dalekich ziem. Nie stać mnie. Ale masz. Masz wszystko, co Bóg chce, abyś złożył w ofierze, aby ofiara była miła Bogu. Masz wszystko. Jest to miła ofiara. Dawajmy to na ofiarę Bogu. Ale szczególnie chcę mówić o tych ścieżkach. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie. I pytajcie się o odwieczne ścieżki, o tą drogę, która wiedzie do dobrego, która prowadzi do dobrego. Która jest, to jest droga do dobrego i chodźcie nią. Stańcie na swoich drogach. Wiele dróg. I można powiedzieć, ilu ludzi, tyle dróg. Tyle pomysłów na życie. Tyle pomysłów na przyszłość. Ile ludzi, tyle pomysłów. Tyle dróg. I ludziom wydaje się, że tak jak Słowo Boże mówi, że droga ich jest prosta, że droga ich jest właściwa, że droga ich jest dobra. Obierają sobie drogi. Obierają sobie, poświęcają wysiłek, trud, żeby tą drogą przejść ten odcinek. Myślą, to jest dobra droga. Pan Bóg mówi, stańcie na waszych drogach, zapytajcie o jedną drogę, o drogę, która prowadzi do dobrego. Jest jedna droga. Jakże by było pięknie, gdyby człowiek mógł to zrozumieć, że jest jedna droga, która prowadzi do dobrego. Jedna, jedyna droga. Do dobrego. Tym bardziej jest jedna droga, jedyna droga, która prowadzi do życia wiecznego, prawda? To już się zgadzamy, tak? Amen powiemy. Tak, jedną, tą drogą jest Jezus Chrystus. Ale dobrze jest wiedzieć, że do dobrego, ja już nawet nie mówiąc o żywocie wiecznym, ale o dobrym, że jest też tylko jedna droga, która prowadzi do dobrego. I chcę powiedzieć z całą świadomością, wielu w to nie wierzy. Chrześcijan. Myślą, nie, są drogi, które prowadzą do dobrego. Są moje drogi, nie muszę się pytać Boga, nie muszę nawet tego z Bogiem uzgadniać, bo to jest droga do dobrego. Wydaje mi się, że jest droga do dobrego. Ileż takich dróg człowiek, powiem, wymyślił, ustalił, wyznaczył? Ileż takich dróg? Ileż dróg wyznaczyli sobie młodzi ludzie, którzy wstępują w małżeństwo? Wymyślili sobie swoją drogę. I powiem, nie przekonasz ich, że to jest niewłaściwa droga. Mówią, dobra droga. Ja tą dziewczynę kocham, ona mnie kocha. No cóż, że jest niewierząca. Ale jest ładna, bardzo mnie kocha, to jest dobra droga. Jest przekonany święcie, że to jest dobra droga, to jest droga do dobrego. Jakże by było dobrze, gdyby ten człowiek, ten nasze dzieci by wiedziały, wierzyły w to, że jest tylko jedna droga do dobrego. Droga, która się wyraża w posłuszeństwie Bożym Słowem. To jest Boża droga. Bóg ją może wskazać, chce ją wskazać. Mówi, pytajcie się o tą drogę. Ale człowiek mówi, nie, to jest naprawdę właściwa droga. I wiecie, że nie można przekonać go, nie można go cofnąć. Nie można go zatrzymać. Zatrzymaj się, tak jak Bóg mówi, zatrzymajcie się na waszych drogach. Sprawdźcie i zapytajcie o wieczne ścieżki. Zapytajcie o drogę, która prowadzi do dobrego. Ileż takich dróg wydawało się dobrych, musiało być dobrze. Musi się dobrze, kończyło się tragicznie, szybko. Później pierwsze rozczarowanie, później pierwsza gorzka, powiem, pigułka, druga gorzka pigułka, a później nawet straszne pigułki, zdrada. A miała być dobra, a miała być do dobrego. A wszystko mówiło, że jest to droga do dobrego. Gdyby człowiek wierzył, że tylko jest jedna droga do dobrego i trzeba o nią pytać. Trzeba ją znaleźć. Nie pcha się sama, powiem, nie podstawia się, zamkniesz oczy i nagle bach, zamieniła naszą drogę na swoją drogę. Wcisnęła się. Nie, ją trzeba znaleźć. Ją trzeba szukać. Patrzcie i pytajcie się o odwieczne ścieżki. Wiecie, gdyby ona sama się, wciskała w nasze życie, wypierała tamte nasze drogi, wielu by tam poszło, i wszyscy byliby szczęśliwi. Ale ponieważ o nią trzeba pytać, a nie każdy chce pytać. Wielu woli wierzyć swoim wyborom. Wielu woli wierzyć swoim wyborom. Czy jakaś inna droga? Ja tak powiedziałem, bo to jest najlepszy przykład. Jeden z takich lepszych przykładów, ale jakże wiele dramatyzmu zawiera, bo później takie małżeństwo jest nieszczęśliwe. Jest nieszczęśliwe. Jest na wskroś nieszczęśliwe. I tak jest we wszystkim. Albo droga w małżeństwie już. Już jesteśmy małżeństwem, wybraliśmy dobrą drogę w małżeństwie. Ja wierzący, moja żona wierząca, zgodnie z wolą Bożą. Ale teraz dalej to małżeństwo może sobie wymyślać. Żona może wymyślać swoje drogi, wytyczać. I mąż może wytyczać swoje drogi. I jeśli idą swoimi drogami, jeśli idą za swoimi myślami, za swoim rozumem, to ona ma inną drogę i on ma inną drogę. Trochę się różnią te drogi. Często to są w zasadzie prawie, tak się rozchodzą te drogi. Oni też muszą znaleźć jedną drogę. Jako jedno ciało, jako małżeństwo muszą znaleźć, muszą się pytać, Boże, jaka jest droga, która prowadzi do dobrego? Trzeba się pytać o tą drogę. Wiecie, kto się pyta? Ten, komu zależy na wybrze dobrej drogi, właściwej drogi. Ten się pyta. Ten, kto chce dotrzeć do celu, ten się pyta. Ten, komu nie zależy, się nie pyta. Po co się pytać? Czy pójdę tą, czy pójdę tą, mam czas. Nie zależy mi. Nie mam celu, czy tam jest mój cel, czy tam jest mój cel. Turysta najczęściej tak, ma trzy szlaki. Ale on nie ma celu, on ma cel pochodzić. No to pójdę tym. Nie pyta się o tą, czy o ten. Idzie, bo on nie ma celu. On chce pochodzić. Wielu chrześcijan chce po prostu pochodzić. I nie pytają się. Ale kto się pyta? Pyta się ten, kto chce dotrzeć do celu. Ten, komu zależy na tym, żeby dotrzeć do celu. Ten, komu zależy na tym, żeby wybrać najlepszą drogę. Jeśli zależy mi na tym, żeby wybrać najlepszą drogę, będę się pytał Pana. Nie będę polegał na swoich wyborach, nie będę polegał na swojej mądrości, będę się pytał Pana, będę szukał Bożej drogi. Jak zależy mi na osiągnięciu celu, zależy mi na tym, żeby pokój był w moim domu, jak zależy mi na tym, żebym był szczęśliwy w swoim małżeństwie, będę pytał Pana dużo wcześniej, zanim tam weszłem. Będę się pytał Pana. A nie pójdę swoją drogą, zastanę nieszczęście na tej drodze, powiem, Panie Boże, gdzie tu jest właściwa droga? Pokaż mi właściwą drogę. Bóg powie, tam była właściwa droga, tam żeś się minął. Tam się nie pytałeś. Kochani, i tak w każdym naszym, powiem, wyborze, w całym naszym życiu, tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego. I chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Chwała Panu Bogu, że jest taka droga, którą gdy pójdziesz, znajdziesz odpoczynek dla swojej duszy. Kiedy znajdziesz? W niebie? Dopiero? Nie, szybciej. O, szybciej, o wiele szybciej niż w niebie. Bo to jest droga, która prowadzi do dobrego. Bracia i siostry, jak to jest wspaniałe, że Bóg stworzył taką drogę, dał taką drogę. Tą drogą jest Jezus Chrystus, jedyna droga do życia wiecznego, ale też jedyna droga do dobrego. Do ukojenia, do spokoju, do odpocznienia dla duszy naszej. No są tacy, którzy mówią, nie pójdziemy. Byli tacy, dziwimy się temu, prawda? Szokuje nas to, że znaleźli się tacy, a oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. Szokuje nas to, ale dzisiaj też szokuje, kiedy ludzie mówią, nie pójdę. Nie, moja droga jest właściwa. Szokuje? Tak. Kiedy widzisz niewłaściwe decyzje, to jest taki szok dla nas. Wiesz, że to jest zła droga. Nie może się skończyć dobrze. Nie będzie tam odpocznienia, nie będzie tam pokoju na tej drodze. Ten człowiek miał, nawet nasza bliska osoba, droga nam osoba, nie będzie. Dzieci nasze, które wybierają swoje drogi, wiemy, że nie będą szczęśliwi. Wiemy? Czy myślimy, że będą szczęśliwi? Jakoś tam będą szczęśliwi. Oj, nie ma się co łudzić. Jeśli ktoś wybiera drogę poza Chrystusem, nie będzie szczęśliwy. Można mu to mówić. I nie skłamiesz. To jest szok. Ale są tacy, którzy mówią, nie pójdziemy. Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali, uważajcie na głos trąby. Chwała Panu Bogu, że trąba Boża też dzisiaj brzmi. Brzmi Boża trąba. Ale trzeba uważać na nią, trzeba usłyszeć ją. Oni powiedzieli, nie będziemy słuchać, to niech nie słuchają. Dzisiaj jest coraz więcej tych ludzi, którzy nie słuchają. Nie słuchają Bożej trąby, wymyślają swoje rozwiązania. Dostałem niedawno takiego maila dotyczącego rozwodów powtórnych małżeństw. Ponieważ taki nowy artykuł napisałem o najczęstszych pytaniach i dostałem taką ludzi, taką opinię ludzi wierzących, ludzi z, powiem, z, nie wiem, czy to była pastora, czy to była kogoś ze starszych zboru. Który mówi tak, pisze tak. Nie do mnie, to jest taki do akurat tego, który mi maila wysłał. No za o tym, że jest możliwe drugie małżeństwo, rozwód i drugie małżeństwo, no przekonują mnie dwa miejsca w Słowie Bożym. Pierwsze to jest klauzula Mateuszowa, za wyjątkiem przyczyny przeteczeństwa i poślubu inną cudzołoży, tak? Za wyjątkiem, tak? A druga to jest klauzula Pawłowa z pierwszego listu do Koryntian, chyba 7 rozdział, gdzie Paweł mówi, jeśli mąż pogani chce się rozwieść, niech się rozwodzi. Nie jesteś niewolniczo związana. Więc on uważa, że no to są postawy, to są dla nich z tego, że Pan Bóg, są takie wyjątki, kiedy Pan Bóg unieważnia. Ale pisząc dalej, o jednym wierszu i o drugim wierszu mówi, ale jeśli chodzi o powtórne małżeństwo, to ten wiersz milczy. Biblia o tym milczy. Tak samo w tamtym w klauzuli Pawłowej mówi prawdę. Mówi szczerze. Biblia o tym milczy. Ja napisałem do tego brata, to na jakiej podstawie ci ludzie uznają, że Bóg zgadza się na drugie małżeństwo, skoro Biblia milczy. On się mnie pytał, co odpowiedzieć? Ja bym odpowiedział mu tak, jeśli Biblia milczy, to ty też milcz. Ale oni sobie wybierają własne drogi. Wiecie, ludzie zastąpili Boże Słowo swoim wyrokiem, swoim głosem swojego serca, no bo jak? Napisałem mu tak, w tej klauzuli Mateuszowej, w tym wierszu Bóg milczy, czy Biblia milczy, ale przeczytaj cały ustęp, który mówi o tym. Przeczytaj słowa Pana Jezusa Chrystusa, kiedy się zaczyna dyskusja o tym, kiedy się go uczniowie, uczeni w piśmie, faryzeusze pytają. To zobaczysz, że Pan Jezus, zanim doszedł do tego wiersza, do tej klauzuli tak zwanej, to 3 razy wyraźnie powiedział, po pierwsze, u Boga nigdy tak nie było. Po drugie, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. I tak będą dwoje jednym ciałem. Ja mówię, Jezus wystarczająco odpowiedział, jasno. I nie musi już w tym wierszu po raz 5 czy 4 mówić. Wszystko jest jasne. A jeśli te wiersze milczą, to niech, jeśli chcesz się dowiedzieć, co Bóg myśli, to znajdź wiersze, które nie milczą. Bo są takie wiersze, które mówią, każdy, kto opuszcza żonę swoją, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by pojął opuszczoną, cudzołoży. Wiecie, proste są Boże drogi, ale człowiek ma swoje drogi. Wiecie, trzeba się pytać o Bożą drogę. Trzeba się pytać. Jeśli człowiek nie pyta się, bo uważa, że wie, że jego droga jest właściwa, więc nie musi się pytać. Ale ten, jeszcze raz powiem, ten, kto pragnie dojść do celu, ten, kto pragnie zebrać błogosławieństwo Boże, ten, kto pragnie znaleźć odpocznienie dla swojej duszy, powinien się pytać o właściwą drogę. Jest jedna właściwa droga, objawiona w Jezusie Chrystusie. Objaw już nie jest ukryta. Już nie jest ukryta. Macie świadomość tego, że przez wieki ona była zakryta? Była tylko legenda o tej drodze. Tak jak jest legenda o czym? To jest legenda o, o komnacie jakiej to tam bursztynowej na przykład, jest legenda, o skarbie Azteków, jest legenda, tak? Jest gdzieś. Powinno gdzieś to być, nie? Gdzie to może być? To jest legenda. Wiecie, że przez wieki była tylko legenda o tej drodze żywej. Gdzieś będzie. Gdzieś będzie. I prorocy, mężowie Boży oczekiwali tego. Chcieli to znaleźć. Pragnęli. Nie było jej. Bo Jezusa nie było. Kiedy się objawił Jezus Chrystus, objawiła się droga. Objawiła się prawda, objawił się żywot. Już nie jest to legenda. Już jest to jawne. Mało tego jawne. Wszyscy są zaproszeni na tą drogę. Wszyscy są spraszani. Przyjdźcie do mnie, Jezus mówi. Przyjdźcie. Ja jestem droga i prawda. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Bracia i siostry, mamy jedną uniwersalną drogę. Nie tylko, powiem, dobrą i właściwą, jeśli chodzi o żywot wieczny. Ta droga jest właściwa, jeśli chodzi o odpocznienie, o życie w radości Bożej, o życie w pokoju Bożym, o życie w sprawiedliwości Bożej. Pytajmy zawsze o te drogi, wybierajmy tą jedną właściwą drogę. Pytajmy o odwieczne Boże ścieżki zawsze. Trzeba pytać. Nie spolegajmy na sobie. Nie spolegajmy na swoim stażu. Nie spolegajmy na swoim, nie wiem, doświadczeniu. Może ci dwa razy wyszło, ale trzeci raz, te dwa razy też się złamią. I wszystko będzie złamane. Tak jak złodziej ukradł dwa razy i nikt o tym nie wie. Tak jak morderca zabił już dwie ofiary i nie został wykryty. Nagle popełnia trzecie morderstwo. Łapią go, odkrywają, porównują, że tamte też on, tak? I wszystko się wali. I złodziejowi udowadniają jedną kradzież, drugą, trzecią, te przeszłe. Może się udać na dwa w jakiś czas, ale później wszystko się rozsypie. Nie ufajmy swoim myślom. Mamy, po to Bóg nam objawił swoje zamysły, po to Bóg nam objawił swoją wolę. Po to Bóg nam objawił swoje tajemnice. To są tajemnice Boże. Piękne, wielkie Boże tajemnice. Świat ich nie może pojąć, kochani. Nie może ich zrozumieć. Naprawdę nie jest w stanie zrozumieć. Dlaczego miłujesz Jezusa Chrystusa? Dlaczego kochasz Pana? Dlaczego radością twoją jest czytać Słowo Boże albo żyć? Oni tego nie rozumieją. Że się cieszysz, bo otrzymałeś. Szkoda, że nie powiedziałeś tej. Trzeba było jej tu przeczytać. Z czego ty się cieszysz? Nie rozumieją tego. Z czego my się cieszymy? To są tajemnice Boże. Ale Bóg nam je objawił. Chwała Panu Bogu. Taki dobry jest. Objawił nam tą drogę, która jest droga do dobrego. Jest droga do dobrego. I jesteśmy na tej drodze. Chwała Panu Bogu. Zostańmy na niej. Amen.